Taki rozważamy od jakiegoś czasu, a przypominam, jest nim modlitwa. Mówimy na temat modlitwy i rozpoczęliśmy rozważanie wysłuchanej przez Pana naszego Jezusa Chrystusa modlitwy jednego z uczniów. Chciałbym zauważyć, że nie wszystkie modlitwy, które były do Pana Jezusa kierowane, On wysłuchał. Były i takie, których nie wysłuchał, co oznacza, że nie były one zgodne z Jego wolą. Pewnie pamiętacie matkę, choć Pan Jezus był bardzo czuły na serce matki, na modlitwy matek. Ale jednego dnia przyszła matka do Pana Jezusa i mówi: Panie, chcieli sprawić, aby moi synowie, jeden siedział po prawicy, a drugi siedział po lewicy. Po prawicy i po lewicy Twojej. A więc chciała im zabezpieczyć miejsce blisko Pana Jezusa, gdzieś w wieczności. Jezus na tę modlitwę nie odpowiedział. Odpowiedział, ale negatywnie. Odpowiedział negatywnie. Bywały takie sytuacje, że ludzie przychodzili do Pana Jezusa i mówili: pokaż nam jakiś znak z nieba. Jezus i na tę modlitwę zareagował negatywnie. A więc bywało, że Jezus, choć Go proszono, nie odpowiadał w sposób pozytywny. Dlatego, że modlitwy te były nieoparte o wolę Bożą. Ta modlitwa, o której rozmawiamy, została precyzyjnie wysłuchana. Bo oto jeden z uczniów zwrócił się do Pana Jezusa z taką prośbą: naucz nas modlić się, jak i Jan Chrzciciel nauczał uczniów swoich. I Jezus w odpowiedzi na tę właśnie modlitwę zaczął uczyć uczniów swoich, jak należy się modlić. A raczej chciałbym powiedzieć, jaką postawę zajmować w modlitwie. Bo to nauczanie Pana Jezusa na temat modlitwy nie ograniczyło się tylko do tej formułki, którą już rozważamy: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Ale potem Pan Jezus wyjaśniał wiele innych rzeczy związanych z modlitwą. Na przykład mówił, że jeśli chcemy, aby nasza modlitwa została wysłuchana, jeśli chcemy, aby nasze modlitwy zostały wysłuchane, to musimy odpuszczać. A więc gdy stoimy i modlimy się, Pan Jezus mówi: odpuszczajcie. Gdy stoicie i zanosicie modły, odpuszczajcie. A zatem uczył Jezus nie tylko tego, co mamy mówić, ale także jaka ma być nasza postawa w modlitwie. My na razie skoncentrowaliśmy się na słowach, na tym, co Jezus uczył, a więc co Jezus powiedział, że mamy mówić. I rozbudowujemy te poszczególne myśli zawarte w tak zwanej modlitwie Ojcze Nasz, Pater Noster. A więc słowo po słowie staramy się analizować, bo gdy analizujemy tę modlitwę, to z niej nagle powstają wielkie prawdy Boże. Wyłaniają się wielkie prawdy Boże. A więc to nie jest tylko jakiś wierszyk. To są skondensowane ogromne prawdy Boże. No bo czyż nie jest czymś wielkim, skoro Jezus mówi nam, żebyśmy modląc się do Boga mówili doń Ojcze nasz? Czyż nie jest to coś, nad czym warto się pochylić? Nad czym warto się zadumać? I za co należałoby Bogu dziękować i raz jeszcze dziękować? W Starym Testamencie ludzie nie mieli odwagi nawet podnieść oczu i odezwać się: Boże. Biblia powiada, że Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. A nam Bóg pozwala, żebyśmy się do Niego odzywali: Ojcze nasz, Ojcze. To coś więcej niż tylko słowo Bóg. to ta bliska, najintymniejsza relacja z kimś bliskim, z kimś drogim, z kimś kochającym. A nas tak Bóg umiłował przecież, że Syna swego dał. I kierując się tą właśnie miłością, Bóg nie ma nic przeciwko temu, żebyśmy mówili doń tatusiu. Tatusiu po aramejsku, bo ta modlitwa jest w języku aramejskim, a więc nawet nie ojcze, ale jeszcze bardziej zdrobniale, jeszcze bardziej czule. Tatusiu, możesz przed swoim tatusiem wylać swoje serce. Możesz przed ojcem swoim pocieszyć się swoją radością. Ale możesz, będąc także przygnębiony, podzielić się z nim obawami swojej duszy. On cię zrozumie. Ludzie nas mogą nie zrozumieć. Ludzie mogą nas nie zaakceptować. Ale On jest tak kochającym, że sprawia Mu to satysfakcję i przyjemność, gdy stoimy przed Nim, mówiąc Ojcze, i otwieramy przed Nim nasze dusze, nasze serca. Ojcze nasz, mówiliśmy, powtarzaliśmy. Ojcze nasz, zastanawialiśmy się nad słowem nasz. I mają rację ci, którzy po tamtej wieczorze podeszli do mnie z pewnymi pytaniami. Bo nie możemy dogmatyzować i nie możemy, musimy to słowo nasz właściwie rozumieć. To znaczy, żebyście przypadkiem nie doszli do przekonania, że skoro jesteście sami, sam na sam w modlitwie w komorze, że nie możecie mówić Ojcze nasz. Tu nie o to mi chodziło. Chodziło mi o coś zupełnie innego. Chodziło mi o to, że nie możemy, nikt nie może mieć pretensji do Boga, że ma inne dzieci oprócz Niego. Rozumiecie, co mam na myśli? To tak jak najstarszy syn miał trochę pretensji do ojca z powodu młodszego syna. Żeby ktoś nie miał żalu do Boga, Boże, po co Ty masz tych pozostałych? Wystarczy Ci, że ja jestem Twoim synem. To byłaby niewłaściwa postawa. Zawsze musimy pamiętać, że oprócz nas Bóg ma jeszcze miliony, miliony innych dzieci. Naszych braci i sióstr, których nie my wybieraliśmy, ale On wybrał. A skoro ten sam Bóg ich wybrał, ten sam Ojciec ich wybrał, to są nasi bracia i nasze siostry. A skoro to są nasi bracia i nasze siostry, to musimy pałać do nich uczuciem braterskiej, chrześcijańskiej miłości. Powiesz, ale to jest taki dziwny jakiś brat, albo taka dziwna siostra. No więc to jest to, że gdyby od Ciebie zależało, to byś tej dziwnej siostry nie wybrał. To byś tego dziwnego brata nie wybrał. Ale na szczęście nie ja i nie Ty wybieraliśmy. Bóg to czynił. I w związku z tym, czy on jest dziwny, czy nie dziwny, czy ma taką twarz, czy taką twarz, tą samą ceną został nabyty i nam nic innego nie pozostaje, jak miłować Go gorącą chrześcijańską miłością. Ojcze nasz. I nikt nie może zrozumieć, a niestety takich ludzi spotykam. Nikt nie może tak tego oto słowa rozumieć, a takich ludzi niestety znam, którzy uważają, że zbór jest za mało duchowy, że zbór jest za mało duchowy i w związku z tym chodzenie do zboru jest niepotrzebne. Ja mogę sobie sam w domu, może niedosłownie, zbudować ołtarzyk i sam sobie w domu czytać, i sam sobie w domu słuchać taśm, i sam sobie w domu modlić się. To jest niewłaściwa postawa. Wtedy to do takich ludzi się odnosi. Do takich, którzy unikają, a może nawet postponują gardzą społecznością. Są ludzie, którzy fałszywie zrozumieli powiedzenie Pawłowe z listu do Koryntian, gdzie Paweł powiada, wynijcie spośród nich, ludu mój, i nieczystego się nie dotykajcie. I oni uważają, że to dotyczy ich i oni muszą wyjść ze zboru. I powychodzili ze zboru i sami w domu teraz się modlą, Ojcze nasz, ich to właśnie dotyczy. Nie można w ten sposób. Ale jeśli masz pozytywny stosunek do braci i sióstr, jeśli masz pozytywne relacje ze zborem, to oczywiście w domu, w komorze masz wszelkie prawa, masz wszelkie dane ku temu, aby modlić się Ojcze nasz. To jest uzupełnienie do tego, co powiedziałem w poprzednią środę, bo niektórzy z was nie wiedzieliście, jak zareagować na to, co powiedziałem. Dalej czytamy, któryś jest w niebie, któryś jest w niebie. Któryś jest, już omawialiśmy. Powiedziałem w ubiegłą środę, że dzisiaj będziemy mówić o niebie, ale nie wytrzymałem i kto był w niedzielę, ten wie, że w niedzielę nieco mówiłem na temat nieba. Któryś jest w niebie. Z tym, że dzisiaj jeszcze na moment do tego słowa w niebie wróćmy. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego słowa w niebie. Bo w innych tłumaczeniach, zdaje się, że nie sprawdzałem, przepraszam, ale zdaje się, że w gdańskim tłumaczeniu, a więc w tym starym tłumaczeniu jest, któryś jest w niebiesiech. Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech. W nowe tłumaczenie zmieniło liczbę mnogą, bo niebiosa to jest liczba mnoga, zmieniło to nowe tłumaczenie na liczbę pojedynczą, któryś jest w niebie. Bardziej mi odpowiada tamto tłumaczenie, bo w zasadzie w większości wypadków niebo występuje w Biblii w liczbie mnogiej. Nie w pojedynczej, a w liczbie mnogiej. I już pierwsze słowo Biblii mówi o liczbie mnogiej, bo pierwszy wiersz Biblii mówi tak. Na początku stworzył Bóg, i znowu jest w naszym tłumaczeniu niebo, ale w języku hebrajskim jest niebiosa. Na początku stworzył Bóg niebiosa, szemaim. A zatem w liczbie mnogiej niebiosa. Niebiosa stworzył Bóg. Zwróćcie dalej uwagę, iż także w wielu innych miejscach Biblii występuje liczba mnoga. Druga księga królewska, rozdział 8, wiersz 27. Druga księga królewska, rozdział 8, wiersz 27. Rozdział 8, wiersz 27. O. Chyba to nie tak. Zaraz chwileczkę, bo prawdopodobnie pomyliłem królewską z kronik. Ani tu. Co się to mogło stać? Gdzieś coś pomyliłem w pośpiechu. Wybaczcie, że to nie jest ani to, ani to. Nie przypuszczam, że ktokolwiek z was mógłby mi podpowiedzieć, bo to jest bardzo... Pierwsza królewska. O, jednak! Co pastor, to pastor. Pierwsza królewska, 8 rozdział, 27 wiersz. Tak jest, coś musiałem źle tam sobie przypisać. 8 rozdział, 27 wiersz. Tak jest. Strona 377. Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Jest to pytanie. Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem. A więc popatrzcie, że Salomon wyraża się tutaj, mówiąc o niebie w liczbie mnogiej. Niebiosa i niebiosa niebios. Czyli więcej jest tych niebios niż jedno. Dalej Psalm 19, rozdział 1. Psalm 19, rozdział 1. Tu także mamy sugestię, myśl, że jest to, że niebiosa to liczba mnoga. Niebo to liczba mnoga. Drugi wiersz. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieła rąk Jego. Niebiosa. Znowu występuje, jak zauważyliście, liczba mnoga. Niebiosa. I w większości wypadków występuje liczba mnoga. W Apokalipsie, w objawieniu świętego Jana w 8 rozdziale, a w wierszu 13 jest także sugestia, że nie chodzi o liczbę pojedynczą, ale o liczbę mnogą. Nie chodzi o liczbę pojedynczą, ale o liczbę mnogą. Z tym, że nasze tłumaczenie nie oddaje tu wiernie oryginału. I spojrzałem i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym. Powinno być między niebiosami. A więc jak jakiś anioł leciał między niebiosami, między jednym niebem a drugim niebem i wołał: biada, biada, biada mieszkańcom ziemi. A zatem mówimy o liczbie mnogiej. Mówimy, że jest więcej niż jedno niebo. Niektórzy powiadają, że jest 7. Nie wiem, gdzie to wyczytali. Nie wiem, gdzie to znaleźli. Skąd pochodzi przypuszczenie, że jest ich aż 7? Nie wiem skąd. Trzeba by zapytać tych, którzy tak twierdzą. Ale możemy z całą pewnością stwierdzić, że są co najmniej 3 nieba. Bo oto w drugim liście do Koryntian, w rozdziale 12, w wierszu 24, w rozdziale 12, wierszu 2 i 4, pisze Paweł tak. Oczywiście wielu twierdzi, że miał siebie samego na myśli, choć on nie wymienia swojego imienia, pozostaje jakby anonimową ta postać, o której Paweł tutaj pisze. Pisze tak: znałem człowieka. Skromność jego prawdopodobnie nie pozwoliła mu powiedzieć o sobie, a więc siebie tutaj wymienić. Powiada: znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju. A więc zwróćcie uwagę, iż mówi tu Paweł o kimś, kto został zachwycony do trzeciego nieba. I na tej podstawie możemy śmiało twierdzić, nauczać, że są co najmniej 3 nieba. Niektórzy, zresztą to można chyba także dowieść bardzo dokładnie, czytając Boże Słowo, powiadają, że każdy z nich, każde niebo, każde z nich jest inne. To najwyżej położone, a więc to niebo niebios, jak powiedział Salomon. To niebo niebios, niebo górujące nad innymi niebiosami, to jest to niebo, o którym mówiliśmy w niedzielę. To jest to niebo, gdzie pośrodku stoi duży tron, a na nim zasiada Wszechmogący, a wokół tego tronu 24 pomniejsze trony, a tam gdzieś Baranek Boży, tam gdzieś 4 postacie i tam krocie aniołów i rzesze zbawionych. To jest właśnie to niebo. To jest to niebo niebios. Gdyby więc was ktoś zapytał, gdzie zamierzacie spędzić wieczność, możecie śmiało odpowiedzieć: w niebie niebios. Niech się domyśla, o co chodzi. W niebie niebios. A więc to jest to dominujące, najwyższe niebo. Tam, gdzie mieszka nasz Bóg, Ojciec, tam, gdzie mieszka nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, to jest to miejsce, które Jezus poszedł, aby przygotować. To jest to miejsce, do którego idziemy. Drugie niebo, to środkowe niebo, uważa się, że to, tym środkowym niebem jest przestrzeń kosmiczna. A więc to jest to miejsce, które jest między tamtym niebem niebios, a tą atmosferą, która nas otacza, która otacza glob ziemski. Że to jest właśnie to drugie niebo. I to drugie niebo jest siedliskiem, jest miejscem zamieszkiwania. Pewnie się domyślacie, czyim domem jest to miejsce. Apostoł Paweł dwukrotnie tylko w liście do Efezjan wymienia, że to miejsce jest miejscem, w którym zamieszkuje wróg nasz wraz ze swoimi zastępami. Możemy to przeczytać w liście do Efezjan w 6 rozdziale, choć przypuszczam doskonale, to miejsce znacie. Powiada Paweł tak w 6 rozdziale, w 12 wierszu. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. A więc w okręgach drugiego nieba usadowił się szatan. I stamtąd kieruje on swoje ogniste strzały w kierunku wierzących, w kierunku ludzi. Kieruje on swoje ataki. Stamtąd. Przyjdzie czas, o czym mówi 12 rozdział Apokalipsy, że zostanie stamtąd strącony. On kiedyś, jak wam wiadomo, rezydował w niebie niebios. Był jednym z najwspanialszych archaniołów. Ale ze względu na swoją pychę, zarozumiałość i bunt, Bóg stamtąd go strącił. Wyrzucił go z nieba niebios właśnie na to drugie niebo. I tam on dzisiaj przebywa. Przyjdzie czas, że stamtąd zostanie strącony. Pan Jezus powiada: widziałem szatana spadającego jak błyskawica. A zatem my się modlimy: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, w zasadzie powinno być w niebiesiech. A zatem wyobrażajcie sobie, gdy się modlicie, to najwspanialsze miejsce, najwyższe miejsce, gdzie zasiada, rezyduje Bóg. Powiada Boże Słowo, że niebo jest stolicą Twoją, a ziemia jest podnóżkiem nóg Twoich. Prorok Izajasz, 6 rozdział, tak pisze. A zatem tyle chciałem jeszcze dodać do tego słowa w niebie. Kolejne słowo, kolejny zwrot, kolejną prawdę, jaką spotykamy: święcię imię Twoje. Święcię imię Twoje. Cóż to oznacza? To oznacza mniej więcej tyle, co niech będzie w poszanowaniu imię Twoje. Niech jest w poszanowaniu imię Twoje. Bracia i siostry, chciałbym na to bardzo wyraźnie zwrócić uwagę. Zwrócić uwagę dlatego, ponieważ jedno z przykazań mówi: nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremnie. Jeśli chcecie wiedzieć, gdzie to jest zapisane, to otwórzcie drugą księgę Mojżeszową, Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 20, wiersz 7. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 20, wiersz 7, strona 84. Strona 84. I jeszcze inne miejsce także przytoczę. W 7 wierszu czytamy: nie nadużywaj imienia Pana Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Jest to wyraźna sugestia, że imię Boże nie może być nadużywane, że z respektem musimy podchodzić do imienia Bożego, bo imię Boże zawiera w sobie, to znaczy imię Boże reprezentuje Boga. Jeśli więc lekkomyślnie odnosimy się do imienia Boga, to jednocześnie lekkomyślnie odnosimy się do tego, kto to imię nosi. Tak, popatrzcie na drugie miejsce, zanim rozwiniemy nieco ten temat. Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 19, wiersz 12. Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 19, wiersz 12. Wiersz 12. Nie będziecie fałszywie przysięgali na moje imię i nie będziesz znieważał imienia Boga swojego. Jam jest Pan. Jam jest Pan. A więc i tu, i w wielu innych miejscach, bo przecież nie chodzi o to, żeby całą Biblię czytać i wszystkie miejsca, gdzie jest o tym mowa, wymieniać. To można sobie bardzo łatwo znaleźć w korkondancji i sobie przeczytać. W każdym razie Pan Jezus mówi: święcię imię Twoje. A więc chce nas nauczyć, abyśmy z szacunkiem odnosili się do Boga, ale też jakby, abyśmy wyrażali nasze życzenie, żeby i inni ludzie uznali świętość Boga i odnosili się z respektem do Boga. Tak jakbyśmy prosili Boga: Boże, niech ludzie z respektem odnoszą się i niech się święci imię Twoje. Niech nie będzie poniżane imię Twoje. Niech nie będzie bezczeszczone imię Twoje. A więc tak jakbyśmy wyrażali takie przed Bogiem życzenie, żeby Bóg do tego doprowadził, żeby Jego imię było w należytym poszanowaniu. A że tak nie jest, to wystarczy posłuchać, co mówią ludzie. Czasem jest to szokujące, co mówią ludzie. I to chrześcijanie, którzy z całą pewnością gdzieś tam słyszeli, że powinni jednak z respektem odnosić się do imienia Bożego. Czyż nie słyszymy w autobusach, w tramwajach, w rozmowach naszych przyjaciół, sąsiadów, sąsiadek, jak w chwili jakiejś emocjonalnej wyskakuje im: Jezus Maria! Nie przyszył, nie przyłatał. Ani do sytuacji to nie pasuje, ani do powagi to nie pasuje, ani powagi w tym nie ma żadnej. Wyskakuje to: Jezus Maria. Ach, czasem jest tak, że to się między przekleństwami pojawia. Bluźnierstwo, a potem na okrasę: Jezus Maria. To jest profanacja. To jest coś, co poniża autorytet tego, kto nosi to imię. Kto widzi Ojca, widzi mnie, powiedział Jezus, a więc bezczeszcząc Jego imię, imię Jezusa, lekkomyślnie się doń odnosząc, w ten sam sposób odnosimy się lekkomyślnie do Boga, bo kto widzi mnie, widzi Ojca. To Ojciec nadał swojemu Synowi imię Immanuel, Jezus. I my do tego imienia mamy się odnosić z szacunkiem. Nie w sposób nieodpowiedzialny, lekkomyślny. Tak, jak się to daje czasem, jak mówię, słyszeć tu i tam. W niektórych dzielnicach Polski, ja przyznam, że nie jestem w stanie powiedzieć, czy to się dzieje tu, czy nie, także w takich momentach emocjonalnych wypowiada się inne przekleństwo, a więc wymienia się nazwę, wymienia się krzyż po łacinie. Pewnie słyszeliście, krucy i tak dalej. To jest także profanacja, bo to przecież obelga pod adresem krzyża, na którym umierał Boży Syn. I gdyby to czynili poganie, no to można by to było zakwalifikować do nieświadomości. Ale przecież to czynią bardzo często chrześcijanie, profanując krzyż, profanując imię Boże. A zatem odnoszę wrażenie, że gdy Jezus mówi, niech się święci imię Twoje, święcię imię Twoje, to tak jakby chciał nas nauczyć powagi, nauczyć właściwego stosunku do imienia Bożego. A więc nie lekkomyślnego traktowania, nie rzucania tak o z naszych ust w sposób nieodpowiedzialny imienia Jezus. Święcię imię Twoje. Ale to może także oznaczać coś innego. To może oznaczać to, co powiedziałem przed chwilą. Święcię imię Twoje. A więc powaga dla imienia Jezus. Ale to może oznaczać także, niech będzie chwała imieniowi Twojemu. Niech będzie wywyższone imię Twoje. Niech się święci imię Twoje. Starsze pokolenie pamięta transparenty z okazji 1 maja. Niech się święci 1 maja. Przestał się 1 maja święcić. A tu Bóg nas zachęca do tego, żebyśmy dbali o to, żeby święciło się imię Jego imię. A to oznacza także oddawanie chwały Bogu, święcenie Boga, chwalenie Boga, czczenie Boga, oddawanie Bogu chwały. Tak jak powiedziałem w niedzielę, jeśli się tu na ziemi nie nauczymy święcić Jego imię, chwalić Jego imię, wywyższać Boga, błogosławić Boga, dziękować Bogu, to bracia i siostry, no, będzie nam trudno robić to kiedyś, gdy będziemy stać przed Jego tronem. A czytaliśmy w niedzielę, że rzesze wiernych śpiewały wraz z aniołami, godzien jesteś, święty, święty, święty Pan zastępów. I w związku z tym Bogu się rozchodzi o to i Pan Jezus to nam sugeruje, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia Jego imienia. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia Jego imienia. To jest kolejna myśl. Ale to jeszcze coś innego oznacza. Gdy stoimy w modlitwie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, to nas niejako inspiruje, żeby po tej formule zacząć chwalić Boga. Zanim przejdziemy do naszych codziennych trosk i zmartwień, zanim zaczniemy się z nimi dzielić z naszym Bogiem, zanim zaczniemy się modlić o wszystkie 1001 z naszych spraw, najpierw uświęćmy Jego imię. Najpierw wywyższmy Jego imię. Najpierw oddajmy Mu chwałę. Najpierw uczcimy naszego Boga. Ojcze nasz, chwała Tobie. Święcie imię Twoje. Bądź błogosławiony. Chwała Tobie. Alleluja. Święcie imię Twoje, Ojcze nasz. Oddajcie chwałę Bogu. A potem dopiero możemy z Nim rozmawiać. Tak przecież czyniono i to nawet mamy zapisane na stronicach Pisma Świętego. Tak postępował Daniel, tak postępował Nehemiasz. Gdy zostali wezwani przed oblicze króla, to zanim przedstawili swój problem, najpierw się kłaniali królowi i mówili: Królu, żyj na wieki. i zaczęli pod jego adresem to i tamto. Same pochlebstwa, sama chwała. Jeśli przed ludźmi tak się robiło i tak się robi, no Bóg jakby też tego oczekuje. Zanim się zaczniesz już skarżać, zanim zaczniesz wylewać siebie, swoje problemy, to Bóg jest gotów tego słuchać, ale chciejmy najpierw Mu oddać chwałę. Chciejmy Go najpierw uwielbić. Święcie imię Twoje, policz dary, które Pan Ci dał, a w Twym sercu zabrzmi pieśń chwał. A zacznij chwalić, zacznij od tego czynić. Zacznij od tego swoją modlitwę. I ta sugestia się tutaj znajduje, że po wyznaniu, że Bóg jest naszym Ojcem, że Bóg mieszka wysoko w niebie, oddajmy Mu teraz chwałę. Może właśnie ta myśl, że On jest naszym Ojcem, a więc mówiąca o miłości i myśl, że On jest kimś wielkim, powinna spowodować w nas zachętę do oddania Mu chwały. Święć się imię Twoje. O, za Twoją miłość z jednej strony, że możemy być Twoimi dziećmi, a Ty jesteś naszym Ojcem. I za Twoją potęgę z drugiej strony, bo przecież niebiosa, niebo niebios jest Twoją stolicą. Chwała Ci. I wiecie, czasem bywa tak, ja przynajmniej tego doznaję, że gdy przychodzę niekiedy obciążony przed oblicze Boga i nagle zaczynam Go święcie imię Twoje chwalić, uwielbiać, to zapomnę o swoich problemach. I dobrze. Po prostu zapomnę o nich, bo tak się zafascynuję i miłością Boga, i wielkością Boga, że zapominam, że tu mnie boli, tam mnie kole. Po prostu zapominam, bo Bóg staje się dla mnie kimś realniejszym, kimś wielkim, kimś świętszym, kimś ważniejszym niż nawet to, że to czy tamto. Za bardzo niekiedy lud Boży jest skoncentrowany na swoich problemach. I w tych sytuacjach czczenie Boga, co jest oczywistą koniecznością, no gdzieś schodzi na plan dalszy. A więc święcie imię Twoje może oznaczać wiele. Może oznaczać i to, i to, i to. I wreszcie mamy kolejną myśl. Przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Niektórzy na podstawie tego właśnie tekstu, przyjdź królestwo Twoje, mówią, że ta modlitwa nie dotyczy chrześcijan. Nie dotyczy ona chrześcijan. Dlaczego? No bo Królestwo Boże już, Pan Jezus mówi, Królestwo Boże jest między wami. Pamiętacie ten tekst? Królestwo Boże jest pośród was. Królestwo Boże jest w was. I w związku z tym na tej podstawie niektórzy mówią, ta modlitwa dotyczyła tych, którzy byli jeszcze, żyli jeszcze przed okresem, zanim Królestwo Boże znalazło się pośród nas. I w związku z tym oni byli zobowiązani do tego, żeby się modlić, przyjdź Królestwo Twoje. A teraz Królestwo Boże już przyszło, już jest pośród nas, więc nie ma sensu się o to modlić. Ja jestem innego zdania. Przyjdź Królestwo Twoje, ta myśl także powinna być tematem naszego modlenia się, naszego proszenia, naszego chcenia. Przyjdź Królestwo Twoje. No, najpierw może słów kilka o tym, co to jest to Królestwo Boże. My wiemy, że glob ziemski jest podzielony na dziesiątki państw, geograficznie podzielonych na dziesiątki państw. A więc, że jest wiele, wiele państw. Nie potrafię nawet powiedzieć w tej chwili liczby, bo to się zmienia. Ciągle nowe państwa powstają, ale jest ich na pewno ponad 150 na globie ziemskim. Są różne kraje, różne są systemy w tych krajach, różne są rządy. Jedni uznają demokrację, inni jeszcze inny system. A więc Ziemia jest podzielona na różne kraje, różne systemy. Ale my musimy pamiętać, że istnieje nie tylko to, co widzimy, co słyszymy, co jest zapisane, co jest namalowane, co jest narysowane. Że oprócz tego, co jest widzialne, istnieje także niewidzialny świat ze swoim zorganizowaniem. Istnieje niewidzialny świat. On jest bardziej realny niż ten rzeczywisty, który widzimy. Bo ten się zmienia, a tamten się nie zmienia. A więc jest niewidzialny świat. I ten właśnie niewidzialny świat, duchowy świat, jest podzielony na tylko dwa królestwa. Tylko na dwa królestwa. Jakie? Królestwo ciemności, albo inaczej jeszcze się nazywa królestwo tego świata, albo, a drugie królestwo to królestwo Boże, albo inaczej nazywa się ono królestwo niebios. Niektórzy czynią różnicę między Królestwem Bożym a Królestwem Niebios. W moim przekonaniu chodzi o to samo, jest to tylko inna nazwa, inne określenie. Królestwo Niebios. Tu i tu panują zupełnie inne systemy, zupełnie inne warunki. Zupełnie inne warunki panują w Królestwie Ciemności, a zupełnie inne panują w Królestwie Bożym, w Królestwie Niebios. Czy świadomi jesteśmy, czy wszyscy świadomi jesteśmy, że tak jak jesteśmy obywatelami Polski, Polska nam wydała paszporty, wydała nam dowody osobiste, jesteśmy obywatelami tego kraju, tu mieszkamy, tak każdy człowiek, który na ten świat przychodzi, staje się obywatelem jednego z tych królestw. Tylko jednego. Jakiego? Królestwa tego świata. Tak, każde dziecko, które przychodzi na świat, staje się obywatelem królestwa tego świata. Nie będę już mówił, kto rządzi tym światem, tym królestwem, bo to wszystko doskonale wiemy. A więc każdy z nas, w momencie, gdy się urodziliśmy, staliśmy się obywatelami tego królestwa. Co trzeba zrobić, jeśli uświadamiamy sobie, że władca tego królestwa nie jest zgodny, abyśmy do tego królestwa należeli, abyśmy byli w nim obywatelami. Bo to morderca, bo to kłamca, bo to oszust, bo to zwodziciel. Pan Jezus powiedział o nim, że on przychodzi, aby kraść, zabijać i tracić. A więc jeśli sobie uświadamiamy, jeśli sobie ktoś uświadomił, jakiego królestwa jest obywatelem, że jest obywatelem królestwa tego świata, a jest to królestwo ciemności, to co powinien zrobić, żeby zdezerterować z tego królestwa? Czy jest jakakolwiek szansa, żeby zdezerterować z tego królestwa? I widzicie, takiej szansy nie było. Nie było tak długo, dopóki król królestwa niebieskiego, Bożego, Chrystus, nie przyszedł na tę ziemię i nie założył swojego królestwa. Od tego momentu jest możliwość. Na czym to polega? Co trzeba zrobić? Ewangelia według świętego Mateusza, 18. Ewangelia według świętego Mateusza, 18 rozdział. Spróbujcie odnaleźć to miejsce, poczytajmy sobie o Królestwie Niebios. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto też jest największy w Królestwie Niebios. Dziwne mieli zainteresowania. A on, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Co więc trzeba zrobić, żeby wejść do Królestwa Niebios? Zdezerterować z Królestwa Ciemności? Co trzeba zrobić? Nawrócić się, pokutować. Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem powiedział, jeśli się kto na nowo nie narodzi, to nie tylko, że nie wejdzie do Królestwa Bożego, nawet go nie będzie widział. Trzeba się więc na nowo narodzić. To jest to pierwsze. Trzeba się na nowo narodzić. I wtedy, powiada Paweł Apostoł, gdy się rodzimy na nowo, Paweł Apostoł powiada, że Bóg wyrywa nas z mocy ciemności. Czy się to diabłu podoba, czy nie? Czy zgrzyta zębami, czy nie? Bóg wyrywa nas z mocy ciemności, a przenosi nas dokąd? Do Królestwa swojego Syna. Halleluja. Czy wiecie, że w momencie, gdy się na nowo narodziliśmy, to nie tylko zapłakaliśmy? To nie tylko wyznaliśmy nasz grzech? To nie tylko się uśmiechnęliśmy z radości? Czy wiecie, że w sferach duchowych coś niezwykłego się wydarzyło, czego my nie widzieliśmy? Ale Boże Słowo o tym mówi. Bóg sięgnął po nas tam, gdzie byliśmy i przeniósł nas do Królestwa swojego Syna. Tu z ksiąg potępienia zostaliśmy wymazani, a tu w księgi życia wpisani. Halleluja. A więc dwa królestwa. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, jeszcze raz do niej wracam, powiadam, musicie się narodzić na nowo, nawrócić. Ale zwróćmy uwagę, że dodał do tego jeszcze jedno słowo. Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci. A zatem dorosły człowiek musi się stać jak dziecko. Pokorny, uniżony, posłuszny, grzeczny. Gdzie takie dzieci znaleźć, co? Są? To dobrze. A więc takie, o jakich mówi brat Władysław, takimi dziećmi się mamy stać. Tak jak Pan Jezus, nie i stać się jak dzieci. Stać się jak dzieci. I właśnie Jezus mówi, módlcie się, żeby to królestwo poszerzało swoje granice. Żeby to królestwo zdominowało życie ludzi. Paweł, kiedy rozważał nad Królestwem Bożym, powiedział tak. Jest takie mnóstwo wierszy dotyczących Królestwa Bożego, że no, trudno jest je wszystkie wymienić. Ale w liście do Rzymian, w 14 rozdziale, Paweł wyjaśnia, co to jest Królestwo Boże. Co to jest Królestwo Boże, o które mamy się modlić? Oto, co mówi Paweł. Albowiem Królestwo Boże, 14 rozdział, 17 wiersz. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój. To nie pokarm i napój. No bo to można by było łatwo zgromadzić. Co to jest Królestwo Boże? Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Czy niepotrzebne są te cechy ludziom, ludzkości, światu? Czy sprawiedliwość, choć mamy PiS, prawo i sprawiedliwość, ale ktoś powie, że nie ma ani prawa, ani sprawiedliwości? Czy w związku z tym nie trzeba się modlić, przyjdź królestwo Twoje, czyli inaczej, niech się na ziemi wreszcie pojawi sprawiedliwość? Bo modląc się o Królestwo Boże, modlimy się o sprawiedliwość. Modląc się o Królestwo Boże, modlimy się o pokój. I nie ten pokój między ludźmi, choć i ten jest ważny. Modlimy się o pokój do ludzkich serc. A przecież tysiące, miliony ludzi żyje w niepokoju. plaga morderstw, samobójstw. I to wśród dzieci bierze się to bardzo często z niepokoju okresu dorastania, dojrzewania. Czyż nie powinniśmy się modlić o pokój dla rozbitych, zranionych ludzkich serc? Łaska i pokój, mówi Piotr, niech się wam pomnożą. A więc pokój. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni ziemię odziedziczą. W jaki sposób my to możemy robić? Między innymi poprzez modlenie się, przyjdź królestwo Twoje, a w zamyśle mamy, królestwo Twoje to pokój. A więc niech się rozlewa Twój pokój po utrapionych duszach ludzkich. Pokój i radość. Dzisiaj oglądając jakiś tam program, natknąłem się na coś bardzo śmiesznego. Chińczycy chcą nakręcić film w Polsce z Polakami. A gdy ich zapytano dlaczego, bo nie ma takiego drugiego posępnego narodu jak Polacy. A my chcemy o posępnych nakręcić film. Bracia i siostry, widzicie więc, że mamy pole do popisu. Modlić się o co? O radość dla tego przygnębionego, sfrustrowanego narodu. Żeby Chińczycy nie musieli wśród nas nakręcać filmu. Nie tylko to, oczywiście, to płytka motywacja, ale prawdą jest, że Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Jezus uczył uczniów swoich, gdy się modlicie, módlcie się, przyjdź Królestwo Twoje, niech się poszerza Królestwo Twoje, niech się objawia Królestwo Twoje, niech więcej ludzi jest ogarniętych przez Królestwo Twoje, niech Królestwo Twoje zdobywa więcej ludzi. Chciałoby się rzec, daj Boże, żeby nie pokarm i napój, a zwłaszcza woda i co innego dominowały w naszym narodzie, ale Królestwo Boże, to znaczy pokój, sprawiedliwość, radość w Duchu Świętym. Halleluja. Na tym dzisiaj zakończymy. Chcielibyśmy powstać i podziękować Bogu za Króla Królestwa Bożego, Pana Jezusa Chrystusa i za Królestwo Boże, które jest udziałem naszych serc. O, Panie Boże, dziękujemy Ci. Halleluja. Halleluja. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że dzięki Twojemu wielkiemu miłosierdziu jesteśmy obywatelami Twojego Królestwa. Że możemy dziś wyznać, że się poddajemy, podporządkowujemy Tobie, Królo, Królu. Że chcemy być Twoimi podwładnymi. Króluj nad nami. Panuj nad nami. Rządź, decyduj. Chciej przejąć. Przejąć władztwo nad naszym życiem. Panie, dziękujemy Ci za to, że już nie jesteśmy obywatelami Królestwa Ciemności, mroku, biedy i nędzy, ale że jesteśmy obywatelami Królestwa Twojego, Królestwa, w którym włada sprawiedliwość, pokój i radość. Dziękujemy Ci, Panie. Chcemy czerpać z tego, czym dysponuje Twoje Królestwo. Panie, a Ty także powiedziałeś, gdy uzdrawiałeś chorych i wypędzałeś demony, byśmy i po tym poznawali, że Królestwo Twoje jest wśród nas. Ty jesteś Królem i Władcą tego Królestwa. Uznajemy Twoje władztwo i poddajemy się Tobie. Chwała, chwała, chwała i cześć Majestatowi Twojemu Świętemu. Tak, Panie, chcemy modlić się, tak jak uczyłeś uczniów. Święcię imię Twoje, święcię imię Twoje i przyjdź Królestwo Twoje i poszerz Królestwo swoje, aby dosięgło, ogarnęło jeszcze tych, którzy ciągle żyją w mrokach i w ciemności, aby dosięgło Królestwo Twoje tych nieszczęsnych, żyjących ciągle w mrokach Królestwa Ciemności. Dzięki Ci, Ojcze, za wszystko, co w Chrystusie Jezusie nam darowałeś. Amen.